Kochani, chciałbym się dzisiaj podzielić kilkoma wersetami zawartymi w psalmie numer 19. Jest to jeden z pięknych psalmów, który mówi o wielkości Boga, o Jego potędze, o Jego wspaniałości. Warto, abyśmy do Niego często sięgali, kiedy jesteśmy u siebie w domu, kiedy potrzebujemy pewnego wsparcia, zrozumienia, z kim my właściwie, w kim pokładamy nadzieję. Ta wielkość jest właśnie pokazana w tym psalmie. Ja może skorzystam tylko z dwóch wersetów. 19 psalm, 8 i 9 werset mówi tak. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Nawet te kilka wersetów mówią, jak bardzo ważne jest, aby człowiek pokładał nadzieję w naszym Bogu. Odczytane wersety z tego psalmu mówią o zakonie. My często kojarzymy pojęcie z zakonem tylko ze Starym Testamentem, ale posłuchajmy, co w słowie o tym zakonie mówi słowo w Nowym Testamencie. Odczytane te wersety psalmu mówią o zakonie, że jest on doskonały, że pokrzepia duszę. Bardzo często potrzebujemy tego pokrzepienia, bo w życiu bywa bardzo nieraz trudno i ciężko. Nieraz szukamy jakiegoś pokrzepienia u naszych bliskich i chwała Panu, że kiedy takie jest, takie pokrzepienie. Ale najbardziej pokrzepia nas nasz Bóg, nasz Stwórca. I oczekujmy tego pokrzepienia wówczas, kiedy naprawdę go potrzebujemy. Że świadectwo Pana w nim jest wierne, że uczy on człowieka mądrości, a potrzebujemy tej mądrości w życiu naszym naprawdę. Że nauka Pana jest słuszna, że rozwesela on serce człowieka. Tak bardzo potrzebujemy tego rozweselenia, tego wesołego pocieszenia przez naszego Boga. Że przykazania Pana są jasne i że one oświecają oczy człowieka. Gdy naprawdę człowiek jest błądzi w tym codziennym życiu, potrzebuje tego Bożego oświecenia, aby wybrać to, co Bóg oferuje człowiekowi. To dobro, a ono jest naprawdę w miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Jego łasce okazanej człowiekowi. Czym więc jest zakon? Odpowiadając na to pytanie, można by powiedzieć, że jest on najcenniejszym klejnotem dla człowieka. Ktoś, kto by chciał na ten temat dyskutować, mógłby porównywać, no dobrze, zakon w Starym Testamencie bardzo często nie był, albo w ogóle nie był w stanie wykonać go człowiek. Czym więc jest, skoro tak pięknie się mówi o nim, w ogóle w Biblii, w Nowym Testamencie. Mówimy o tym, że on jest najcenniejszym, że jest klejnotem dla człowieka. Taka jest prawda. Posłuchajmy więc. W Starym Testamencie, w Przymierzu, był on nadany tylko wybranemu narodowi izraelskiemu. Miał on pozwolić poznanie Boga, przybliżyć się do Niego i być Mu posłusznym. To był jedyny cel zakonu, ażeby ten niewielki naród izraelski i tylko on spośród wszystkich innych narodów, ten tylko naród był wybrany przez Boga, aby poznał ten zakon, aby się przybliżył do niego, a Bóg mu będzie błogosławił. Znamy historię Izraela, że mimo okazania mu, temu narodowi wielkiej miłości, okazania wielkiej potęgi i wiele wspaniałych świadectw, bo takie okazał Bóg w czasie tej wędrówki Izraela do ziemi obiecanej, naród ten nie wytrwał w posłuszeństwie Bogu. Mamy naprawdę wiele takich przykładów, bolesnych przykładów, które mówią, że mimo naprawdę tej okazanej potęgi, jaką Bóg okazał temu narodowi, ten naród nie wytrwał. Dlatego naród ten spotkało to wszystko, co przepowiedział mu Bóg. Został on wygnany ze swojej ojczyzny i rozproszony wśród wszystkich narodów po całej ziemi i mocno doświadczony. To doświadczenie wielu z nas widziało na własne oczy. Młodsze pokolenie tego nie pamięta. Ja w czasie okupacji z żoną moją widzieliśmy, przeżywaliśmy, jak naród izraelski był naprawdę niszczony przez okupanta niemieckiego. Ile ten naród przeżył, to trudno dzisiaj nawet wspominać. Niewielką część możemy zobaczyć, kiedy oglądamy historię tego muzeum w Oświęcimiu. Również w Nowym Przymierzu, a mówimy w tej chwili, mam na myśli Nowy Testament, w Nowym Przymierzu całe Słowo Boże nazwane jest zakonem Chrystusowym. Spróbujmy zbliżyć się do tego zakonu Chrystusowego, o którym mówi list do Galacjan 6, werset 2, pierwszy list do Koryntian 9, 21. W tych wersetach odczytanych mówi tak: jedni drugim brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Pomagajmy jedni drugim w potrzebie, pomagajmy jedni drugim w przygnębieniu, pocieszajmy, pomagajmy w przekazywaniu tej wspaniałej, dobrej nowiny jedni drugim, bo to nakazał nam nasz Pan, kiedy wstępował do nieba. On wyraźnie powiedział, co mamy czynić. Idźcie i nauczajcie i chrzcicie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, aby wiele, wiele osób dostąpiło zbawienia. W liście do Rzymian 3:27-28 jest mowa, że wierzący człowiek jest pod zakonem wiary, a więc już mamy kolejne spojrzenie na zakon Chrystusowy, że on nazwany jest zakonem wiary. A więc Nowe Przymierze mówi nam, że zakon Chrystusowy to zakon miłości, zakon wiary, zakon łaski i zakon pokoju. Same wspaniałe rzeczy kryją się w pojęciu zakonu Chrystusowego. Możemy więc powiedzieć, że całe Pismo Święte jest zakonem naszego Pana, dane człowiekowi, a zawarte ono jest w całym Piśmie Świętym. Księga ta odsłania zamiary Boga, pokazuje nam, w jakim stanie znajduje się człowiek. Przedstawia nam drogę zbawienia, ostrzega nas o skutkach nieposłuszeństwa człowieka wobec Boga. Wreszcie wskazuje nam szczęście wierzącego człowieka, który wie, dokąd zmierza. Bóg zapewnia, kto wierzy we mnie i ochrzci się, zbawiony będzie. Jakież to są proste i zrozumiałe słowa, które naprawdę powinny trafiać do wielu serc tych, którzy jeszcze nie przyjęli Jezusa do swojego serca. Zakon Chrystusowy to dobra i święta nauka. Jego przykazania to miłość do Boga i człowieka. Historie w nim opisane są prawdziwe, a postanowienia w Biblii bezsporne. Korzystajmy więc z tego zakonu Chrystusowego, korzystajmy z niej w codziennym naszym życiu, by czerpać z niego mądrość. Nie mądrość ludzką, bo ona często nas zawodzi, lecz mądrość od Boga, by żyć według Jego zakonu, zakonu miłości, wiary i pokoju. By życie nasze uświęcać, bo Bóg mówi w słowie tam, świętymi bądźcie, bo i ja jestem święty. By życie nasze uświęcać w codziennym naszym życiu. Zakon Chrystusowy jest światłem na drodze naszego życia, bo gdy zapoznani jesteśmy ze Słowem Pana, z tym zakonem Chrystusowym, to staramy się unikać tego, co złe, o czym Bóg nas ostrzega, a przyjmować to, co jest dobre, co wspaniałe, co pełne miłości. Przebaczajmy jedni drugim, pomagajmy jedni drugim. Żyjmy tak, aby naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest On pożytecznym, by nas posilać w każdym dniu. Posilać nas, kiedy potrzebujemy Bożego wsparcia, kiedy przechodzimy różne depresje, kiedy przechodzimy różne cierpienia z powodu choroby, z powodu różnych trudności, z powodów takich, że nas zwalniają z pracy i jeszcze wiele innych powodów, z których naprawdę ludzie przeżywają dramaty. Jest on pociechą na naszej drodze życia. Pamiętajmy o tym, że Słowo Boga jest dla podróżującego przez ten świat, przez ten ciemny świat, mimo że on jest pięknie oświetlony, dzisiaj wspaniały, ale pamiętajmy, na tej ziemi coraz więcej jest zła wokół nas, a często wkrada się to zło nawet do rodzin naszych, do domów naszych. I dlatego to Słowo Pana pozwala nam odnosić zwycięstwo nad grzechem, abyśmy nad nim panowali, nad tym złem, jakie nas otacza, bo wiemy, że kierujemy się tylko Słowem Boga, Słowem, które pomaga nam odnosić zwycięstwo właśnie nad grzechem, nad nieprawościami. Można by porównać, że zakon Chrystusowy jest czymś dla nas jak dla człowieka słabego, który nie może iść, ma laskę i podpiera się tą laseczką, aby iść przez ten świat. Jest tą podporą i ona pomaga człowiekowi. Można by porównać, że dla sternika, który płynie gdzieś tam po oceanie, podobnie jak ten nasz Polak przemierzał przez cały kontynent świata, potrzebował kompasu, tak również dla wierzącego to Słowo Pańskie jest jak kompas dla sternika, pomaga mu iść właściwą drogą i nie błądzić, nie zbaczać z tej drogi. W zakonie Chrystusowym ukazany jest raj. Zakon Chrystusowy mówi o tym, że ojczyzna nasza jest w niebie, raj, który przygotował Bóg dla każdego wierzącego człowieka. To jest cel naszej wędrówki. Wspaniały cel, do którego zmierzamy. Jest raj. Jest to niebo otwarte dla każdego wierzącego człowieka, a piekło zamknięte dla wierzącego człowieka. To jest coś wspaniałego dla człowieka. Dla wielu ludzi na tej ziemi, którzy nie idą z Chrystusem, jest piekło otwarte, bramy piekła są otwarte. Nie zastanawiają się, dokąd zmierzają. Ważne, żeby tu żyć, ile się da, nie zwracając uwagi na to, że ostrzeżenia Boże, idzie własną drogą, kieruje się własną ludzką mądrością, używa tego świata, ale zmierza do otwartej bramy piekieł. Musimy to też pamiętać, bo to jest wielkie ostrzeżenie Boga. Chrystus w zakonie tym, o którym mówimy, jest celem naszego życia. Nasze zbawienie jest celem naszego życia, a miłość do Boga i Jego uwielbienie jest celem naszego życia. Jeden z misjonarzy Derby, amerykański misjonarz, wypowiada się na ten temat w ten sposób. Słowo z ust Twoich, czyli z Bożych pochodzące, wiecznie mocno, Panie, trwa. Wieść radosną zwiastujące ponad złoto wartość ma. Wieczną myśl Twą o zbawieniu, doskonałym wykupieniu i bezmierną miłość Twą, w Nim podajesz wszystko to. W tym słowie podaje nasz Pan wszystko, co potrzebne dla człowieka, okazaną miłość i łaskę. Prośmy w modlitwach naszych, także i dzisiaj, aby Bóg darował nam sił, abyśmy mogli wypełniać w codziennym życiu zakon Chrystusowy, abyśmy mogli iść tą drogą, którą nam wskazał. Chwała Mu za to, że daje nam to światło Ewangelii, które naprawdę, z którego powinniśmy czerpać w codziennym życiu, to posilenie tak bardzo, bardzo potrzebne dla nas wszystkich. Amen.
Moi kochani, trudno mi było się przygotować dzisiaj do tej usługi. Różne zajęcia sprawiają to, że umysł jest zaprzątnięty różnymi innymi sprawami i chce się przygotować i się okazuje, że ciągle coś tam jeszcze się nasuwa innego, coś innego, coś innego. Postanowiłem, że otworzę Ewangelię i zobaczymy, gdzie mi się otworzy. No i tak otworzyło mi się w zasadzie troszeczkę w innym miejscu, ale przekartkowałem trzy kartki i tak w końcu wzrok mój padł. I na 15 rozdział jest taki fragment od 21 wersetu, który w tej chwili chciałbym przeczytać. Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus odpowiedział: o niewiasto, wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Zacząłem się zastanawiać nad tym fragmentem. Fragmentem, który powiedziałbym, że jest troszeczkę zaskakujący, trochę dziwny. Choćby i względem tych słów, które tutaj Pan Jezus mówi, że jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Zauważmy, Pan Jezus idzie w okolice Tyru i Sydonu. Nie wiem, czy nam to coś mówi, ale jakbyśmy popatrzyli na mapę, Tyr i Sydon jest dość mocno na południe, na północ, nad Morzem Śródziemnym. To nie są stricte tereny żydowskie. To już jest inny lud. No to dziwna sprawa, prawda? Pan Jezus sam mówi, że jest posłany do owiec, które zginęły z domu Izraela, a idzie do obcego narodu. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Co ta historia chce nam przekazać? Pan Jezus powinien iść w okolice Jeruzalem, Jerycha, to były tereny, prawda, Izraela, okolice Jeziora Galilejskiego. Ale dlaczego Tyr? Nie wszystko jest napisane, prawda? Na jednym miejscu są słowa, że jeżeli by, apostoł Jan mówi, że jeżeli by chciał spisać wszystko, co Pan Jezus uczynił, co, czego dokonał, gdzie był i tak dalej, to by zabrakło ksiąg. I myślę, że pewnych rzeczy trzeba, żebyśmy się domyślali. Skoro Pan Jezus idzie w kierunku Sydonu i Tyru, i sam wypowiada słowa, że jest posłany do owiec, które zginęły z domu Izraela, wynika z tego, taki wniosek mi się nasuwa, że widocznie i tam mieszkali pewni Żydzi, którzy się oddalili jakby od swojego narodu. Poszli, może wiara u nich zaczęła słabnąć. Wygląda na to, że Pan Jezus chciał i tych pocieszyć, nawrócić, napomnieć. I teraz, kiedy idzie w tamtym kierunku, Ewangelia Marka troszeczkę inaczej to opisuje, że już był nawet w jakimś domu, pomieszczeniu. Zjawia się niewiasta. Znowuż Ewangelia Marka mówi, że ta niewiasta to właśnie nie jest Żydówka, że to jest Syrofenicjanka, chyba to tłumaczenie mówi dokładnie, nie wiem, jak tam inne podają. Proszę? Znaczy kananejska to jest chyba tutaj napisane, tak? Czy? No, ale Ewangelia Marka tam jeszcze precyzuje dokładniej. A więc była to niewiasta obcego narodu. Ma chorą córkę. Ma chorą córkę i wygląda na to, że nie ma innego ratunku. Nie wierzę, żeby nie próbowała różnych sposobów. Każda matka, każdy ojciec, który ma dziecko, jeżeli choruje, jeżeli jest problem, szuka ratunku. No widocznie nie było nikogo takiego, kto by jej mógł pomóc. I w pewnym momencie słyszy, że oto idzie Pan Jezus. Woła za nim, ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Można wnioskować, że orientowała się w prawie, w Starym Testamencie, bo to określenie Synu Dawida, jeżeli by nie była związana w ogóle z obyczajowością żydowską, chyba by się na to nie powołała. Skąd by wiedziała, że jest synem Dawida, tym bardziej, że w rodowodzie był synem Józefa, prawda? I w ogóle szedł w obcą krainę. Można wnioskować, że ta niewiasta była osobą wierzącą. Pomimo, że była poganką, że była z innego narodu, to jednak była osobą wierzącą. I teraz jest okazja, usłyszała. Jest, oto ten, o którym mówiły proroctwa, idzie w tym kierunku. Co zrobić? To nie była prosta sprawa dla kogoś z obcego narodu. My wiemy, prawda? Pamiętamy, jak była zaskoczona Samarytanka, do której Pan Jezus przyszedł i powiedział, daj mi pić. No to nie do pomyślenia. Żyd i ja, Samarytank, to były problemy. Ale mimo wszystko nie było innego ratunku. I idzie i jaki jest efekt tego? Woła za naszym Panem, ulituj się nade mną, moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Początkowo Pan Jezus w ogóle nie reaguje. Ciekawe, jak ja bym się zachował, jeżeli bym poszedł do kogoś i zwróciłbym się z prośbą. Zauważmy, że bardzo często to jest tak, że jak ktoś mi odmawia albo nie reaguje, no to bardzo często sam też się zatnę w sobie i nie to nie. No tylko, że jakby tak zrobiła, to co by się stało z jej dzieckiem? Moi kochani, jak ktoś nie reaguje, jak ktoś mnie lekceważy, trzeba się przełamać. I trzeba być naprawdę pokornego, uniżonego ducha, żeby naprawdę pokornie się zachować i prosić, i żebrać. Można powiedzieć, że ona żebrała. Co na to uczniowie? Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Dla nich nie było wątpliwości. Uczniowie mają jedno rozwiązanie. Odpraw ją. Odrzuć ją. No niech się nam nie naprzykrza. Wygląda na to, że jakoś serce u nich jeszcze się nie odrodziło, jeszcze się nie złamało, jeszcze jakoś myślą innymi kategoriami. A Pan najprawdopodobniej próbuje jeszcze tą niewiastę. Jakoś tak to pojmuje, że to, co Pan z kolei się odzywa do niej, to jest jakby taką próbą. Możliwe, że to, co ona później odpowie, jest potrzebne również i uczniom, jako pewna lekcja, jako pewna nauka. Bo Pan Jezus mówi: o niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz. Także całą tą sytuację chyba potrzebowali usłyszeć, przeżyć właśnie apostołowie, żeby mogli się zmieniać. I no, dla mnie zaskakujące są słowa tej niewiasty. Kiedy Pan Jezus mówi, no naprawdę w przykry sposób. Nie wiem, czy ktoś z nas chciałby tak usłyszeć, że nie godzi się szczeniętom rzucać chleba ze stołu pańskiego. No, w jakimś sensie poczułbym się porównany do psa, prawda? Dla Żydów to jest jeszcze zwierzę nieczyste. Przykre. Odpowiedź tej niewiasty jest no, zachwycająca. Pokazuje właśnie, jak wielka jest jej wiara. I odpowiada, że nawet szczenięta przecież też dostają choć trochę, bo przecież muszą żyć, bo przecież są stworzeniami bożymi i tak samo nie da się ich nie nakarmić, żeby żyły, prawda? Jak przeczytałem całą tą historię, tak się zastanawiałem. Ewangelista Marek mówi, że ta niewiasta wróciła do domu i zastała córkę leżącą na łożu, ale duch zły od niej wyszedł, ustąpił. Spotkała córkę uzdrowioną. I tak się zastanawiam, jakie były oczekiwania apostołów, bo tak jakoś odczytuję tą, może nie do końca właściwie, ale tak jakoś odczytuję całą tą sytuację, że przede wszystkim była to duża nauka dla apostołów. I zacząłem się zastanawiać, co dalej mogli myśleć apostołowie. Bo teraz tak, zauważmy, że coś dobrego się stało dla tej niewiasty i dla tej dziewczynki, dla tej córki, prawda? Co my byśmy w tej chwili oczekiwali od człowieka, któremu wyświadczymy jakąś przyjemność? Ja nie mówię już o wielkich rzeczach, bo nie jesteśmy w stanie uzdrawiać, tak jak Pan Jezus, nie jesteśmy może w stanie kogoś podźwignąć z jakiegoś dołka, ale przepraszam. Ale przecież czasami coś z siebie dajemy, prawda? Czymś chcemy kogoś zainteresować. Poświęcimy mu ileś czasu. Co od niego oczekujemy? Zauważmy, tutaj są Żydzi i jest niewiasta pogańska. My często uważamy się za ludzi nawróconych. Kiedy idziemy do jakiegoś obcego człowieka, kiedy wyświadczymy mu jakąś dobroć, to tak naprawdę to na co liczymy? Po pierwsze na wzajemność, ale ja jeszcze tak mam wrażenie, że jeszcze coś tam w nas innego jeszcze takiego jest. Że to będzie coś w rodzaju mojego zwiastowania dla niego i że co? Że to słowo do niego dotrze, że ta sytuacja, bo to nie musi być słowo, to dobry uczynek, który robimy, czasami wyciągnięta ręka i uśmiech, że spowoduje, iż on do nas przylgnie, prawda? Że do nas przyjdzie. A co ta niewiasta? A ta niewiasta poszła do domu swojego, do córki i nie wiadomo, co się dalej stało. Oczywiście my w tej chwili możemy się zastanawiać, że może kiedyś, później, kiedy apostołowie już pójdą głosić, że wtedy przylgnie z otwartymi ramionami, przyjmie Ewangelię, bo może już nawet i w tej chwili ją przyjęła, ale zauważmy, że jej zachowanie jest jakby trochę dziwne. Ona nie idzie za Panem, ona wraca do swojego domu. Oczywiście tu jest ten problem tych narodów, tego, że Żydzi nie chcieli mieć do czynienia z obcymi narodami i tak dalej, i tak dalej. No ale powiedzmy sobie szczerze, że oczekiwalibyśmy troszeczkę innego końca, prawda? Kiedy czytałem tę historię, przyszedł mi jeszcze jeden mąż taki i znowuż chyba dziwna trochę historia. Historia zapisana w II Księdze Królewskiej. Piąty rozdział, druga księga królewska. Jest tam taka historia, ona jest troszeczkę dłuższa, nie wiem, czy ją odczytywać. Zdaje się, że ona jest znana. Odczytam tylko początek może. Naaman, wódz wojska króla Aramu, miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego pan spowodował ocalenie Aramejczyków. Lecz ten człowiek, dzielny wojownik, był trędowaty. Aramejczycy podczas napadu łupieskiego uprowadzili z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przeznaczono do usług żonie Namana. Ona rzekła do swej pani: o gdyby pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii, ten by go wówczas uwolnił od trądu. Pamiętamy tą historię? Znowuż dziwna historia, bo to jest Stary Testament, to jest ten czas, kiedy Pan Bóg wybrał sobie jeden naród i w zasadzie liczy się tylko z jednym narodem. Można powiedzieć, że poganie jakby są usunięci na bok. Ale mało tego, że są poganie, którymi Pan Bóg się nie, ja tak to w cudzysłowie mówię, nie interesuje, bo wiemy, że dla Pana Boga nie ma ani jednego człowieka obojętnego, prawda? Ale takie potoczne, powszechne mniemanie było, że oni są na boku na razie, prawda? To mało tego, że jest to naród pogański, ale to jest naród, który walczy z Izraelem. Popatrzmy, tu jest no, taka przykra wiadomość na samym początku. Lecz ten człowiek, Aramejczycy podczas napadu łupieskiego uprowadzili z ziemi Izraela młodą dziewczynę. Łupili Izrael. Po prostu wróg. Wróg narodu Bożego, narodu wybranego. I teraz co się dzieje? Okazuje się, że główny dowódca, prawa ręka króla, zachorował na trąd. No i z naszego punktu widzenia, co byśmy mogli powiedzieć? No nie jeden człowiek powiedziałby, a dobrze mu tak. No wyciągnęli rękę na lud Boży, to go Pan Bóg ukarał, prawda? Jak mówię, jest to dziwna historia, bo znowu z naszego punktu widzenia, jeżeli teraz byśmy popatrzyli na całą tą sytuację, to zauważmy, jest dziewczyna, która została uprowadzona. Najprawdopodobniej młoda dziewczyna. Ma posługiwać żonie tego dowódcy, żonie Namana. I teraz, kiedy ona patrzy na tego człowieka, jej serce mięknie. Bardzo, bardzo znikomy opis. Nie wiemy, jak to wyglądało w czasie, czy to było po roku, czy po dwóch, czy może po tygodniu, jak tylko znalazła się w tym domu. Mówi, że jest wyjście dla tego pana. Jest wyjście dla Namana, tylko że musiałby się gdzieś tam udać. I jeżeli ktoś, kto jest zabrany do niewoli, jako niewolnica tam była, prawda? Jeżeli troszczy się o tego człowieka, to przychodzi mi do głowy, że jednak był to człowiek wyjątkowy. Bo powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli byłby człowiekiem, który nie zasługiwałby na nic dobrego, jeżeli ona by jego nienawidziła, myślę, że nic takiego by nie powiedziała. Najprawdopodobniej był to człowiek szlachetny, chociaż był wrogiem Izraela, ale najprawdopodobniej był człowiekiem szlachetnym. I tej dziewczynie, chociaż jest w niewoli, robi się go żal. I daje taką radę, daje informację, że jest prorok w Izraelu. I nie chcę omawiać tej sytuacji, myślę, że ją znamy, prawda? Jedzie najpierw do króla, potem staje przed prorokiem, potem ma się 7 razy okąpać w Jordanie. Oburzony jest, prawda? No, co to, w Damaszku nie ma lepszych rzek. Ale zauważmy, korzysta z dobrej rady swoich sług, którzy z nim byli i a co ci szkodzi? Przecież to tak niewiele, to nie żaden trud 7 razy się okąpać, prawda? I ta jego duma, buta, nie wiem, honor, odchodzi na bok, wypełnia polecenie proroka. To jakże zdziwiony wychodzi z Jordanu. Jakże szczęśliwy. I znowuż zastanawiam się, co byśmy my w tej chwili oczekiwali od tego proroka. No, nie trudno się domyślić, że prowadzę do tego samego, co przed chwilą z Ewangelią, prawda? Że no, przecież Pan Bóg Izraela go uzdrowił. Co więcej, on wyznaje to. Słowa Namana. Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar od Twego sługi. Oczywiście prorok nie przyjmuje. Tam potem jest jeszcze taka niemiła sytuacja ze sługą proroka, prawda, który się połakomi na tą zapłatę. Ale to, co my byśmy może tak oczekiwali, no, że teraz stanie się prozelitą, że teraz stanie się Żydem, że poprosi o to, żeby być w tym narodzie, żeby go tam przyjęli. Czy Naman tak postępuje? Znowuż, taka trochę może niezrozumiała sytuacja. Naman wraca do swojego kraju. Może znowu odczytajmy te słowa. Wtedy Naman rzekł, jeśli już nie chcesz, chodziło o zapłatę, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu. To jedynie niech Pan Bóg tylko przebaczy twemu słudze, kiedy Pan mój wchodzi do świątyni Rimmona, aby tam oddać pokłon, opiera się na moim ramieniu. Wtedy ja muszę oddać pokłon świątyni Rimmona. Gdy więc będę oddawał pokłon świątyni Rimmona, tę tylko czynność niech Pan Bóg przebaczy twemu słudze. Elizeusz odpowiedział mu, idź w pokoju. Z punktu widzenia Izraelity to trochę niezrozumiałe. Bo jeżeli sam Naaman rozumie, że jest już tylko jeden Pan. Co więcej, on prosi, żeby wziął ziemię. On nie chce ołtarza nawet wybudować już na tamtej ziemi. Uważa tamtą ziemię najprawdopodobniej za nieczystą, zaskażoną, nie wiem, jak przeklętą. Chce mieć tą ziemię z Izraela, z tego miejsca, gdzie jest prorok. I mówi, że jeżeli będzie składał ofiary, to już będzie składał tylko i wyłącznie Panu Bogu Wszechmogącemu. Bo jest tylko jeden Bóg, Bóg, który jest w Izraelu. Ale jednak wraca do swojej służby i czyni taką jedną wzmiankę. Niech mi tylko będzie wolno iść z moim królem, bo król widocznie był już niedołężny, możliwe, że utykał na nogę, nie wiemy dokładnie, potrzebował pomocy i on mu służył jako laska. Na nim się podpierał król, kiedy wchodził do świątyni swojego Boga. I wtedy, żeby ten król się mógł pochylić, musiał się i pochylić Naaman. I zauważmy, że Elizeusz nie czyni mu żadnych wyrzutów. Mówi, to co masz spełnić, to co jest twoim obowiązkiem, bo ty ślubowałeś służbę aż do końca życia swojemu królowi. To był ślub, którego się nie odwołuje. Ślub należy wypełnić. Dlatego możesz iść. Możesz to zrobić. Ale sercem masz zostać przy Panu. I moi kochani, Naaman nie stał się Żydem. Nie przyszedł do społeczności tamtej. Wrócił do swojego króla, wrócił do swojego narodu, ale jedna rzecz bardzo ważna się stała. On tak naprawdę poznał Pana Boga, że jest jeden, jedyny, prawdziwy Pan Bóg i że Jemu chce od tej pory składać ofiary i Jemu służyć. Do czego prowadzę z tymi dwoma historiami? Kiedyś, jeszcze z czasów Krakowa, kiedy w Krakowie mieszkałem, miałem taką rozmowę z człowiekiem, którego w tej chwili już nie kojarzę. Rozmowa mi została w pamięci, a już nie wiem, z kim to rozmawiałem. W tej rozmowie jakoś wymienialiśmy swoje spostrzeżenia i ten człowiek powiedział coś w tym stylu. No w tej chwili już ewangelizacja nie ma racji bytu, nie zdaje egzaminu. Popatrz, nikt do tego naszego zboru nie przyszedł. Wydajemy pieniądze, wydajemy nasze siły. No i popatrz, ani jednej osoby. I celowo ten problem poruszam, bo w tej chwili jesteśmy przed ewangelizacją, prawda? Za miesiąc, za 4 tygodnie, dobrze mówię? No, coś koło tego? Będziemy znowu czynić wysiłek. I nie jestem tutaj od dawna w tym zborze, ale wiem, że już taki wysiłek był tu czyniony. Kilkakrotnie, zdaje mnie się. Co więcej, w tej chwili też i za sprawą może jednej osoby jako inicjatora, ale dzieje się coś jeszcze na innym szczeblu, w innym wymiarze, bo nie tylko tu w zborze, ale tam w Domu Kultury. I moi kochani, bardzo często może coś takiego przyjść na nas, jakieś zwątpienie. Czy warto? Czy warto wydawać pieniądze? Czy warto poświęcać czas? Czy warto tyle wysiłku? Jest coś w nas takiego, że jeżeli podejmujemy się jakiejś pracy, to oczekujemy w taki bardzo egoistyczny, bardzo, bardzo konkretny sposób efektów, prawda? My byśmy tak chcieli, żeby do naszego zboru Ale moi kochani, te dwa przykłady, które podałem, zauważmy. Ani ta niewiasta, która dostała tak piękny dar, uzdrowiona córka. Ani ten mężczyzna, który był trędowaty i został uzdrowiony. Oni wcale nie przeszli do społeczności żydowskiej. Oni wcale się w synagogach nie pojawili. Czy to oznacza, że to, co wzięli, wzięli nadaremno? Myślę, że powinniśmy szerzej patrzeć na sprawy ewangelizacyjne. Uwierzyć w Pana Jezusa, to niekoniecznie przyjść akurat do tego zboru. I Pan Jezus, kiedy odchodził, mówił, idąc wtedy, nauczajcie, prawda? Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ja wiem, że my byśmy chcieli, przepraszam, że my byśmy chcieli, żeby to były te czasy, jak może za czasów apostoła Pawła, gdzie byli ludzie, którzy chcieli słuchać. Bo zauważmy, tam, gdzie apostoł Paweł przychodził, to ludzie czekali. No w tej chwili mi się tak przychodzi na myśl sytuacja w Atenach, kiedy apostoł jak gdzieś zaczyna rozmawiać, są ludzie, którzy mają na to czas, którzy chcą posłuchać. Jak zaczęli go słuchać, to od razu jeszcze go wzięli na Areopag, tam nam mów, do wszystkich, głośno. No moi kochani, teraz no, nie ma takich sytuacji. Trochę się zmieniły warunki, ale chciałbym, żebyśmy wykorzystywali te momenty, które nam się nadarzają. Moi kochani, jakbyśmy żyli za tamtych czasów, czy to, cośmy przeczytali w Księgach Królewskich, czy to, co w Ewangelii, pytanie, czy poszlibyśmy do tamtej niewiasty? Czy czekalibyśmy na tamtego wodza? Zauważmy, my bardzo często wybieramy osoby. Oceniamy, ten się nadaje, ten nie. Temu by warto było przynieść zaproszenie, tamtemu nie warto. Myślę, że to są trochę złe nasze podejścia. Tak naprawdę to nie wiemy, w kim i jak Duch Święty zadziała. Do kogo słowo dotrze, a do kogo nie dotrze. I Pan Jezus, kiedy mówi różne przypowieści, to mówi też i o siewcy, który sieje ziarno i to ziarno pada na różne miejsca. Na to też musimy być przygotowani. Że czasami to ziarno zginie, ono w ogóle nie wzejdzie, rozdziobią je ptaki. Ale starajmy się zapraszać jak najwięcej osób. I niech w nas nie wkrada się takie zwątpienie, że skoro on się tu nie pojawił, to że to jest bezcelowe, że to było bezskuteczne. Te dwie osoby, o których tutaj wspomnieliśmy, jestem przekonany, że do nich to ziarno trafiło. I do na Amana i do tej niewiasty kananejskiej. Ponieważ, no, tutaj zostałem poprawiony, chyba 3 tygodnie jest do tej ewangelizacji. Znowu teraz 4. Nieistotne. Pomyślmy. Ale pomyślmy nie na takiej zasadzie, kto jest wart naszego zaproszenia, tylko ile mamy sytuacji, żeby komukolwiek dać zaproszenie. Powiem szczerze, dla mnie samego jest to trudne. Ale Pan od nas tego oczekuje i próbujmy wypełnić nakaz Pański, aby głosić Ewangelię wszystkim ludziom. Amen.